Witajcie, witajcie po przerwie w podcaście Efekt Motyla. No, trochę minęło czasu. Witaj, Łukasz.
Cześć, witaj Grzesiek.
Z tej strony Grzesiek Motyl, po drugiej stronie słyszeliście przed chwilą Łukasza Motyla. I po przerwie wakacyjnej już mamy naładowane akumulatory i zaczynamy nowy sezon Efektu Motyla. Zaczynamy od backendowych tematów. Chociaż w sumie ten temat, który przygotowałeś, jest taki uniwersalny dosyć.
Jest bardziej właśnie uniwersalny, nie jest taki stricte związany z refaktoringiem, z backendem, chciałem powiedzieć, bo jest związany z refaktoringiem.
Spoiler, uwaga, spoiler. Także mamy już ze sobą wstęp. Będziemy o refaktoringu mówić, ale chciałeś to, rozmawialiśmy trochę przed odcinkiem, chciałeś taki pewien aspekt tego refaktoringu konkretny poruszyć.
Myślę, że jak zapewne wiecie, materiałów o różnych wzorcach projektowych, i tutaj właśnie użyłem słowa klucz wzorców projektowych, jest bardzo dużo. Można sobie pogooglować, my sami kilka omówiliśmy wcześniej. No i w życiu dewelopera, jak się pracuje nad jakimś projektem, no wiadomo, że te projekty są w różnej kondycji. Naprawdę zazdroszczę tym, którzy trafiają na tak zwany czysty projekt, że wszystko jest od A do Z, wszystko dopilnowane. Nie zawsze tak bywa. Bardzo często pracujemy, a przynajmniej ja miałem taki fart do tej pory, że projekt był pisany dość chaotycznie, szybko.
No tak, no to jest takie jakby zjawisko długu technologicznego, nie? Tak. Który gdzieś tam, jeżeli nie jest odpowiednio zarządzany, to narasta i w pewnym momencie jednak staje się takim bólem, to jest tak jak taki ćmiący ból zęba, że w pewnym momencie jednak nie można już go ignorować, bo nie będzie tak się dało kolejnych tych feature'ów dostarczać i trzeba coś z tym zrobić. Wtedy trzeba zrefaktoryzować ten kod, czyli trzeba go jakby jakoś poprawić. Ale jeszcze zanim przejdziemy do takich tych technicznych rzeczy, to taką mam też pewną analogię, że właśnie ja tak doszedłem do wniosku, że ta nazwa na nasz zawód, software developer, to nie jest taka do końca adekwatna. Bo my nie jesteśmy jak deweloperzy, którzy wybudują ten monolityczną strukturę, która sobie później tysiące lat przetrwa. My jesteśmy bardziej jak takimi software ogrodnikami. Że wiesz, ten program to on jest tak, żyje własnym życiem. I wiesz, i tu najpierw posadzisz te malutkie roślinki, te pierwsze kawałki kodu, to wszystko zaczyna ładnie rosnąć, tu coś zakwitnie, tu jest ładnie, ale w pewnym momencie no, przychodzi ten czas, że tu ci wyrosły jakieś chwasty, trzeba je wyrwać, tu coś przyciąć. I taka jakby tutaj jest pewna analogia do tego refaktoringu, nie? Że jednak no, nawet jeżeli masz najczystsze intencje, najlepszych deweloperów, to czasem gdzieś trzeba było pójść na skróty, czasem po prostu biznes tego wymagał, żeby coś zrobić szybciej, albo na przykład zmieniły się okoliczności, no bo tych chwastów to nikt sam nie zasiewa, no ale one po prostu wyrosły z jakiegoś powodu, nagle okazuje się, że trzeba tutaj złapać za łopatę i co?
Tak. Tak, i to trzeba właśnie uważać, że no dobra, mamy taki zachwaszczony ogródek, projekt, przy którym siedzimy, i zaczynamy szukać. Jest dużo bardzo fajnej literatury, chociażby od Wójka Boba, o czystej architekturze. Jak wspominałem, jest dużo zasobów w sieci i trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść na następującą pułapkę, że mamy, załóżmy, jakiś problem w projekcie i on jest, można właśnie, zachwaszczony. I trzeba go zrefaktoryzować, czyli napisać tak, żeby to było zrozumiałe dla mnie jako programisty, co ten kawałek robi, żeby dało się go łatwo zmienić albo rozbudować, No i żeby w dalszym ciągu przynosił wartość biznesową, bo projekty, że tak powiem, nie wiszą w jakiejś abstrakcyjnej przestrzeni, tylko one muszą pracować.
No dokładnie, ten refactoring to taki jest jakby trochę chleb powszedni. No, co jakiś czas zawsze to trzeba zrobić.
Tak, przydałoby się w takim razie ten nasz chaotyczny ogródek dopasować, jakiś wzorzec zastosować, jakieś sprawdzone rozwiązanie, tak, o które zachwalaliśmy wcześniej, na przykład strategię, tak. Trzeba bardzo uważać, że na przykład przeczytamy sobie o jakimś wzorcu, załóżmy, tutaj próbowałem na tapetę strategię, żeby nie próbować w pewnym momencie na siłę dopasowywać tego problemu do tego wzorca, bo akurat czytaliśmy o tym wzorcu.
Znaczy to jest taka, jak rozumiem, tutaj maniera opisujesz, którą mają tacy mniej doświadczeni programiści. No bo ja zakładam, że czy jak ty piszesz kod, to ty te wszystkie wzorce znasz, nie musisz ich tam sobie doczytywać, tak? No raczej masz
Tak.
pojęcie o wzorcach projektowych. Natomiast to nawet nie chodzi może o samo to doczytywanie, tylko o to, że jeżeli ten kod, który jakoś tam widzimy, jest niedoskonały, żeby się nie zafiksować na jakiś jeden wzorzec, nie?
Tak, żeby się nie zafiksować w ogóle na powiem więcej, może nie tyle wzorzec, co na strukturę, bo już takie przypadki też widziałem. I czasami zdarzało się tak, że czytam kod jakiegoś projektu i ewidentnie deweloper, który to pisał, zakończył, że tak powiem, czytanie o oprogramowaniu na przykład na abstraktach. Przeczytał rozdział o abstraktach i projekt tam ma po kilkaset tych przeróżnych abstraktów, które nie mają większego sensu i wszystko starał się podpasować po te abstrakty.
No tak, to jest takie dosyć typowe patologia, że jak mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe, tak?
Dokładnie. Jak już mam ten młotek, to już wszystko tym młotkiem zrobię, tak? I przykręcę śrubę i coś tam jeszcze.
Tak,
Warto się
tak.
zastanowić, że to chyba trochę nie tędy droga. Zwłaszcza jak to, że tak powiem, widać po kodzie. Że załóżmy, że mamy problem i znamy trzy wzorce albo więcej. I chcemy zastosować ten wzorzec. Piszemy przykład jakiejś implementacji, jakiś kawałek kodu. I że tak powiem, zaczyna on dziwnie wyglądać. I on zamiast być prosty, on zaczyna się robić skomplikowany.
To już jest jakiś taki smell, nie?
Tak,
Że coś poszło nie tak.
to coś poszło bardzo nie tak. I powinniśmy tutaj. Uwaga, to chyba nie o to chodziło, bo miało być prościej, a nie trudniej.
Tak,
Tak.
tak. Z reguły właśnie wzorce projektowe upraszczają rzeczy. I to jest jakby właśnie. Znaczy, wzorzec zastosowany do problemu, do którego pasuje, upraszcza ten problem.
Tak. I to trzeba właśnie odwrócić zagadnienie, że to nie problem trzeba dostosować do wzorca, bo tak nam jest wygodniej i po prostu o tym ostatnio czytaliśmy, tylko właśnie wzorzec trzeba dopasować do problemu. Mamy wachlarz przepisów, tak na przykład co ugotować na obiad i to trzeba ten wzorzec dopasować do problemu.
To znaczy, tak, czyli mam konkretne składniki, to wybieram pod nie odpowiedni przepis, a
Tak.
nie próbuję zastosować te składniki na przepisie, jedynym przepisie, który znam, i ugotować
Tak.
zupę ogórkową z brokułów.
Tak, i zauważ właśnie, że jakbyśmy postępowali tak, można powiedzieć, problem do wzorca, to powstaje taki dziwny paradoks, tak? Nie mam ogórków, to ogórki zastąpię brokułem, tak? Nie mam śmietany, no to może mleko jest prawie jak śmietana, tak? No to
No
może
tak.
dodam mleka. I zamiast wysłać zupę ogórkowa, to wychodzi coś, co jest niejadalne
No
kompletnie.
tak, dokładnie.
I całkiem niedawno właśnie miałem podobny trochę problem. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że powinien idealnie pasować Chain of Responsibility albo Pipeline Design Pattern. Ogólnie chodzi o to, że dzielimy proces na takie małe kawałki i one, można powiedzieć, z listy w pętli wykonują się jeden za drugim. Każdy z tych kawałków dostaje ten sam zestaw parametrów wejściowych. I na pierwszy rzut oka wydawało się, że takie rozwiązanie powinno być ok, jest eleganckie. Dzielimy te kroki właśnie na takie małe klasy, czyli zachowane single responsibility. Są one reużywalne, wszystko fajnie. Tylko że niestety ta struktura danych jest znacznie bardziej skomplikowana niż byśmy to chcieli. To nie są cztery zmienne, tylko jest to tak naprawdę bardzo dużo zmiennych. I te proste, małe zadania nagle zaczynają zależeć od monstrum, od potwora, który jest tym obiektem wejściowym.
To znaczy, że ten obiekt rośnie, tak? Bo
Tak.
w tym łańcuchu tych kolejnych klas, które do niego dołączasz, są różne rzeczy potrzebne
Tak.
kolejnym wywołaniom, więc
Tak.
ty dodajesz to do tego obiektu i na siłę
Tak.
przepychasz przez ten pipeline,
Tak,
tak?
no jest jeszcze dochodzi dodatkowy warunek, którym, nie wiem, no krok trzeci, na przykład utwórz użytkownika, no wymaga danych z poprzedniego kroku, na przykład zwalidowany adres e-mail i tak dalej. No i powstaje tak naprawdę potworek i zamiast uprościć, to zaczyna komplikować. No i cóż, po krótkiej analizie okazuje się, że znacznie prościej jest zastosować na przykład zwykłą kompozycję komponentów i zamiast ten mały krok, step, wymagać wielkiego klocka składającego się z miliona zmiennych, można przekazać konkretny obiekt, który jest akurat potrzebny, no konkretną encję na przykład.
No, można by to było też tak, jak opowiadasz, nie opisałeś tego problemu, ale domyślam się, że chodzi o jakiś proces, który jest w krokach, tak? Wykonywany i ma jakieś. I można z jednych stanów przechodzić z powrotem, się cofać gdzieś, tak? Czy nie?
Znaczy, tutaj cofanie się akurat nie ma, w każdym razie, no jest bardzo dużo zależności właśnie między tymi krokami.
Ja też bym się zastanowił, jak już mówimy o konkretnym przykładzie, nad maszyną stanów w takim wypadku. Przynajmniej na frontendzie to jest coś, co by było chyba takie dosyć eleganckie, bo wtedy zamiast mieć. Bo tutaj na przykład taki błąd, który często się spotyka na frontendowych takich wizardach, gdzie tam przechodzi użytkownik przez jakieś kolejne kroki, to jest taki primitive obsession. Że wszystkie potrzebne zmienne to się robi w pojedynczych takich prymitywnych zmiennych, że to w stringu, czy jest błąd, na przykład to tylko error, czy wyświetlać, czy nie wyświetlać, i tak dalej. I po prostu, jak jest tych się mnoży ta liczba tych zmiennych, to można doprowadzić ten UI na frontendzie do stanu takiego, że który jest niemożliwy, że na przykład jednocześnie jest loading i jednocześnie jest błąd, tak? Coś takiego nie ma prawa wystąpić, no bo jedno albo drugie. A taka maszyna stanów to jest coś, co sprawia, że możesz być tylko w danym stanie w tym momencie, i w tym momencie wtedy są dostępne tylko te zmienne, które w tym stanie są możliwe. Czyli jak jest loading, to jest tylko kręcią z loadingiem, a jak jesteś w nieprawidłowo zwalidowany formularz, to masz obiekt z opisem błędu, tak? I wtedy jest albo ten, albo ten. Po prostu przełączasz się z jednego na drugi. I to można zaimplementować najprościej jako taką po prostu tablicę obiektów, które każdy ma jakiś tam typ, czyli nazwę tego stanu, i możesz sobie przechodzić między tymi stanami. Są jeszcze do tego fajne takie frontendowe biblioteki, które pozwalają jeszcze zależności pewne wprowadzać, że na przykład z tego stanu można wejść tylko w ten i w ten stan, a z tego w ten i w tamten. I to wszystko też się niesamowicie upraszcza później, bo bo masz w danym momencie dostęp tylko do tych zmiennych, które mają sens. Nie? No
Mhm.
ale to już taka moja dygresja frontendowa, nie?
No i tak, i tutaj przy okazji kłania się od razu to, co wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że naprawdę bardzo ważna jest analiza problemu. Oczywiście nie można dojść do przesady, no nie można dumać nad jednym jakimś problemem przez tydzień albo i więcej, bo tutaj biznes to po prostu się
Tak, a ty
zagotuje.
leżysz na hamaku i wykonujesz pracę koncepcyjną,
Tak
tak?
jest. Praca koncepcyjna w toku. Proszę czekać.
Dokładnie. Nie, no to masz rację. Natomiast to faktycznie taka faza tego projektowania, faza takiego przemyślenia, w ogóle ja polecam sobie wziąć po prostu to, rozrysować te rzeczy za pomocą jakichś takich prostych, po prostu gdzieś tam kółek, strzałek, połączyć te rzeczy, spróbować sobie wyobrazić, w jakie stany możemy przechodzić gdzieś tam w tym naszym problemie, w jakie on ma w cykle życia. To może naprawdę dużo rozwiązać, bo później zupełnie inaczej podejdziemy do tej implementacji i możemy uniknąć wielu błędów, które by powstały, kiedy po prostu od razu się rzucimy na klawiaturę i zaczniemy klepać po prostu, wiesz, bez większego zastanowienia.
Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Jest jeszcze jedna rzecz, bo też mi się zdarzało kilka razy w moim doświadczeniu deweloperskim, że nie jest dobrze właśnie nie analizować problemu w ogóle, tak? Bo wpadamy właśnie w taką pułapkę, że zamiast mieć zysk z tego refaktoringu, to tak naprawdę wpędzamy się w to samo bagno albo jeszcze gorsze. Ale też no nie można przesadzić w drugą stronę. I mam tu na myśli, że okej, mamy jakiś problem biznesowy konkretny, na przykład no, rejestracja, aktywacja użytkownika. Nie próbujmy na siłę wymyślać case'ów, które nigdy się nie zdarzą. Rozumiesz, o co
Tak.
chodzi?
To jest, to ma nawet swoją nazwę. Na pewno wiesz, tylko zapomniałeś. Albo może nie zapomniałeś. Jagni. You ain't gonna need it. To jest właśnie taki overengineering, nie?
Tak.
Że wymyślamy. Znaczy, chociaż to może troszkę to jest coś innego. Overengineering to jest takie. No, zbliżona rzecz, ale że robimy bardzo skomplikowane rozwiązanie, gotowe na niesamowite, po prostu flexible, jest tak elastyczne, że po prostu może biznes
Tak
przyjść
jest.
i zażądać dowolnej zmiany, ale ten biznes przez lata nie przychodzi. I te zainwestowane
Dokładnie.
tygodnie, wiesz, pracy w te rozwiązania tylko spowodowały, że ono jest bardziej skomplikowane. I po prostu relatywnie prosty wydawałoby się problem. Wiesz, trzeba nagle senior dewelopera, który będzie, bo jest jedyną w zespole osobą, która jest w stanie po prostu tam przez jakieś, nie wiem, super biblioteki skomplikowane po prostu przeprowadzić tą zmianę, nie?
Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi, że no musimy się opierać właśnie na tym problemie, na rozwiązaniu tego problemu, na zaimplementowaniu procesu. I że tak powiem, nie jesteśmy jasnowidzami, tak? Ani ja, czy ty, ani żaden inny deweloper. No nie próbujmy na siłę właśnie przewidzieć każdego możliwego przypadku, bo jest to po prostu niemożliwe. I tak prędzej czy później zdarzy się taka sytuacja, której po prostu nie przewidzieliśmy. No bo zwyczajnie po ludzku się okazuje, że ten cudowny pomysł, który miał rozwiązywać wszystkie problemy, staje się problemem potem.
Dokładnie. No, to jest na przykład taki przykład, jest też podobny, że na przykład bywa tak, że zespół jest na jakimś tam poziomie i jest w tym zespole na przykład osoba, widziałem już parę razy coś takiego, jest osoba na jakimś tam wyższym poziomie, jeśli chodzi o programowanie, przewyższa ten zespół swoim doświadczeniem i znajomością różnych technik i tak dalej. I na przykład w JS-ie czy tam w TypeScriptie z reguły piszemy w jakiś tam jeden sposób, ale na przykład jest możliwość rozwiązania niektórych problemów za pomocą reaktywnego programowania. I to są te wszystkie, wiesz, observables, RxJS. I powiedzmy sobie szczerze, fajnie się w tym pisze, jeżeli faktycznie zespół jest rozgarnięty, bardzo doświadczony, to niektóre problemy można w bardzo elegancki sposób za pomocą tego reaktywnego programowania rozwiązać, ale problem powstaje, jeżeli na przykład ktoś jeden nagle dostając zadanie wprowadza do zespołu tak zaawansowaną technologię, narobi tego kodu, którego potem okazuje się nikt inny poza nim nie rozumie, bo to jednak wymaga, no w niektórych przypadkach to nawet myślę, że może i lat praktyki, żeby dobrze to reaktywne programowanie opanować, a jeżeli programiści na przykład w danym projekcie rzadko cokolwiek muszą zmieniać, a tam zostały wprowadzone takie zaawansowane technologie, i potem na przykład ta osoba odchodzi z firmy, no to powstaje niezły problem do rozwiązania, bo nikt nie rozumie, jak to naprawdę działa. No.
Jest powstaje tak zwany potem, to też się ma swoją nazwę, buzz factor. Nie słyszałeś o takim?
Nie, to powiedz.
Buzz factor, czynnik autobusu, czyli co się stanie z projektem, gdy ta wszystko wiedząca osoba, która to napisała, wpadnie pod autobus.
No tak. Dlatego no, trzeba jakby, wiesz, podnosić tą wiedzę w zespołach w sposób równomierny. Nawet jeżeli ja na przykład znam te RX-y i jestem w nowym zespole, to raczej najpierw porozmawiajmy o tym na jakimś spotkaniu, gdzie będziemy się na przykład uczyć, jakimś CodeCata sobie poćwiczmy, może zróbmy jakieś bardzo proste coś, jeżeli wszyscy są zainteresowani rozwojem w tym, ale doprowadźmy do tego, żeby cały zespół był na tym samym poziomie. A być może w większości przypadków no, okazuje się, że no niestety, no, to jest takie trochę CV-driven development i w prawdziwym biznesie się często używa prostych rozwiązań, które też działają.
O to chodzi. I że tak powiem, tak troszkę zataczając koło, ważne jest właśnie, żeby właśnie pisać ten czysty kod, używać wzorców projektowych, ale nie możemy zapominać właśnie tej podstawowej zasadzie, złotej zasadzie, że ten kod musi być prosty i zrozumiały także dla innych.
Tak, ja w ogóle uważam, że ta czytelność kodu to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Zawsze zwracam na to uwagę przy code review. Czy to jest czytelne? Czy wiesz, czy nie? Nawet czasem takie proste rzeczy, jak na przykład coś, co jest tam w jakimś wyrażeniu warunkowym, w nawiasach wpisane, jakiś tam dłuższy ciąg, jakiś tam to większe od tego, a tamto większe od tamtego. Po prostu wyciągnąć to stamtąd, nazwać to i okazuje się, że zamiast if x większe od tego, a to mniejsze od tamtego, to masz po prostu if tam is, nie wiem, expandable, dajmy na to. I to jest od razu czytelne, tak?
Tak.
I takie drobne czasem rzeczy w refaktoringu mają też sens. Nie tylko zawsze refaktoring do jakichś wzorców projektowych, tylko na przykład, wiesz, taki day to day refaktoring takich małych poprawek, które wprowadzasz, po prostu gdzieś lepszą nazwę. To trzeba robić codziennie. To powinna być taka higiena jak mycie rąk, nie? Zmieniło się coś? Ta stara nazwa już tak do końca dobrze nie opisuje tego obiektu? Zmieńmy mu nazwę. No mamy przecież unit testy, nie ma się co bać, tak? Zmiana przeszło testy i mamy pewność, że jest wszystko ok. Zwłaszcza jeżeli
Dokładnie.
TDD używaliśmy.
Tak.
Co powinno być moim zdaniem, wiesz, po prostu jakby też normą.
Powinno być normą, ale chyba pomału staje się normą. Że tak powiem, miałem okazję niedawno właśnie zmieniać projekt z takiego, w którym nie było to normą, na taki, którym staje się to normą i faktycznie, że tak powiem, jakość pracy jest zupełnie inna.
No tak, masz tą pewność większą, prawda? Ale ja to w
Tak.
ogóle ja lubię taki sposób pracy, bo to jest też mniej takiego setupu. No tam na frontendzie też się używa sporo TDD. Są teraz te fajne jak React Testing Library, biblioteki. I zamiast tam, wiesz, sobie tam setupować, oczywiście, wiesz, no, nie zrobię w ten sposób, nie ostyluję czegoś, no ale jakąś tam logikę komponentów i tak dalej, komunikację z API, to wszystko można sobie fajnie potestować i taki cały czas masz taki strzał dopaminy, bo przeszedł test, były czerwone, jest zielony, nie? Jest malutki sukces, wiesz, i to jest tak, daje satysfakcję taką w takiej pracy codziennej, nie? Ja to bardzo lubię.
Tak. No, zwłaszcza właśnie to, że da się przetestować ten kod od razu i on testuje się automatycznie. Bardzo ułatwia pracę i daje dużo satysfakcji też od razu, bo od razu widzisz efekt swoich działań i że to zmierza w kierunku, w którym chcemy.
Dokładnie, ale widzę, że już nam się zaczyna drugi temat. To może w następnym odcinku coś trochę o TDD więcej powiemy. A może o czymś innym. Jeszcze zobaczymy. A na dzisiaj wydaje mi się, że pomału się zbliżam do końca. Masz jeszcze coś na zakończenie?
Myślę, że tutaj zasygnalizowałem, w czym był problem.
Tak, no to podsumujmy.
Tak. Staramy się nie dopasowywać problemu do wzorca, raczej dopasowujemy, wzorzec do problemu, żeby ten kod był czytelny i zrozumiały, nie tylko przez ze mnie, ale też przez innych deweloperów. Kod musi być prosty, przeanalizowany, że na pewno rozwiązuje ten problem, proces, zadanie, jakkolwiek to nazwiemy.
No i taki refactoring to jest taka, wiesz, już operacja, nie? To jest wyrwanie tego już bolącego zęba z próchnicą, to jest takie borowanie już, to nie? O tym mówisz o czymś takim,
Tak,
nie?
tak.
Ale też nie zapominajmy o takiej codziennej higienie. Myjmy te zęby, czyli po prostu róbmy ten malutki refactoring codziennie, jak zobaczymy jakąś zmianę, którą da się polepszyć, zostawiamy taką zasadę scouta, zostawiamy za sobą ten kod zawsze troszkę lepszy niż go zastaliśmy. No i też w tym wszystkim na pewno nam pomoże o dobre testy, jeżeli mamy to podejście test-driven development, to też nam na pewno ułatwi takie podejście.
Dokładnie tak.
To dzięki Łukasz za ten odcinek. Za tydzień ja będę gospodarzem i poruszymy jakiś frontendowy temat, być może też taki uniwersalny. Jeszcze się zastanowię, co to będzie, ale na pewno coś z frontendu.
Także następnym razem będzie frontend.
Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Postaramy się teraz zwiększyć częstotliwość po wakacyjnej przerwie. Pora kręcić odcinki, więc. Do usłyszenia niebawem.
Cześć!
To był efekt motyla. Z tej strony żegna Grzesiek Motyl.
A z tej strony Łukasz, też
Pa
motyl.
pa.